zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie, gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski mundial w Radiu Wnet.
A w studio
Kamil Kowalik.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Drugi dzień bez meczu. My czekamy na piątek, bo już jutro. Dwa ćwierćfinały, w sobotę kolejne dwa, ale my już mamy połączenie z naszym gościem. Michał Zawadzki, dziennikarz Telewizji Polskiej, a na Mundialu pracował dla FIFA. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu.
Ostatni dzień bez meczu przed ćwierćfinałami. To zapytam też najpierw o temat okołopiłkarski. Byłeś w Katarze, już z niego wróciłeś, tak?
Tak, wróciłem przed wczoraj i moja praca była związana ściśle z pobytem reprezentacji Polski.
Ściśle z pobytem reprezentacji Polski, a zanim do niej przejdziemy, zapytam się o sam Katar. Jak się podoba tobie jako kraj, tak? Czy jest tam coś poza stadionami, poza pustynią?
No to jest zupełnie inna kultura. Kultura, do której trzeba się przyzwyczaić. Przez pierwszy tydzień trzeba się było z Katarem poznać. Mnóstwo obostrzeń informacyjnie. Cały personel pracujący przy mistrzostwach, oczywiście ten przyjezdny został potraktowany dosyć rygorystycznie, natomiast po kilku dniach się okazało, że ten Katar, który czekał na mistrzostwa świata, na kibiców, dziennikarzy, obsługę, jest po prostu bardzo przyjazny. Skończyły się długie spodnie, zaczęły się przy temperaturach 30 kilka stopni, spodenki krótkie. Natomiast jeśli chodzi o to, co można zobaczyć w Katarze, to na pewno tak. To może nie jest kraj do specjalnego wizytowania, jeśli chodzi o wczasy, ale jeśli ktoś ma ochotę pojechać na tydzień, zobaczyć trochę innej kultury, kontrastów. Z jednej strony bardzo biedne okolice, podobne do slumsów, z drugiej strony dzielnica West Bay w Doha, która jest kwintesencją przepychu, szkło, złoto, mnóstwo wieżowców 40-50-piętrowych. No to wszystko bardzo ze sobą kontrastuje. Natomiast mundial, to był trzeci mundial, na którym byłem. Został zorganizowany perfekcyjnie. Wszystko było na czas, tam gdzie trzeba, z bardzo dużą liczbą wskazówek od wolontariuszy, od osób, które były do tego oddelegowane. Na stadionach absolutnie przestrzegano wszystkich procedur, w związku z tym dziennikarzom na pewno pracowało się w Doha bardzo dobrze.
A spotkałeś się z przejawami dyskryminacji kogokolwiek?
Nie, absolutnie nie. Ja się tam czułem wręcz człowiekiem zaproszonym na salony i traktowanym w sposób szczególny. Trudno mężczyźnie wychowanemu w polskiej tradycji zrozumieć, że kobiety przepuszczają go pierwszego przy wyjściu z hotelowego lobby. Ale do tego trzeba się przyzwyczaić i trzeba to w pewnym momencie zaakceptować. Nie spotkałem się z przejawem jakiejkolwiek dyskryminacji, nawet przez moment, a byłem w Doha 28 dni.
I coraz, mimo że dla nas mundial się skończył, to temat polskiej reprezentacji jest wciąż obecny. Mniej więcej przy takim samym natężeniu Cezary Kulesza zapowiada, że pewnie dzisiaj jeszcze zadzwoni do Czesława Michniewicza i umówi się z nim na spotkanie, do którego dojdzie prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia. Czy uważasz, że wszystkie zamieszania wokół kadry są tak poważne, czy bardziej jest to sprawa rozdmuchania tego przez media?
Ja byłem bardzo blisko reprezentacji Polski, bo moja praca była związana z codziennym obcowaniem z reprezentacją Polski. To były codziennie dwa wywiady w hotelu Esdan Palace, hotelu, w którym stacjonowali Polacy. To były wizyty na konferencjach prasowych, na oficjalnych treningach, ale też mieliśmy okazję troszkę bliżej zostać w tych częściach mniej oficjalnych. To wszystko ze względu na to, że byłem odpowiedzialny za materiał zdjęciowy, który wychodził do FIFA, na serwer, który jest dostępny dla wszystkich oficjalnych nadawców i nie tylko, w związku z czym korzystali z tego nadawcy z całego świata, w tym Telewizja Polska, moja macierzysta firma. I moim zdaniem to jest mocno rozdmuchane, to po pierwsze. Po drugie, też trudno mi się postawić w roli sędziego w tym przypadku, bo ja sobie bardzo chwaliłem samą współpracę i z Czesławem Michniewiczem, i z zawodnikami, i oczywiście z Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Byliśmy zawsze tam, gdzie być powinniśmy. Byliśmy puszczani tam, gdzie potrzebowaliśmy być i nie prosiliśmy o więcej. Natomiast to coś się musiało zadziać, że ten temat został rozdmuchany. Pamiętajmy, że wśród dziennikarzy sportowych w tej chwili istnieją takie dosyć dwa wyraźne obozy stawiające się albo po stronie sztabu szkoleniowego reprezentacji, albo przeciwko. Ja nie należę do żadnego z tych obozów, więc też nie mam zamiaru w to wchodzić. Jeżeli gdzieś został popełniony błąd, to też dobrze by się stało, gdyby to zostało w miarę szybko wyjaśnione. Jeśli mogę cokolwiek oceniać, to dla mnie sam udział w dyskusji piłkarzy w trakcie mundialu pomiędzy meczami na temat podziału premii jest sprawą mało elegancką. I tak bym to najdelikatniej określił. Bo dla mnie mundial i występy w koszulce z orzełkiem na piersi tej randze imprezy, czyli najważniejszej imprezie w światowym futbolu, to nie jest miejsce na rozmowy o pieniądzach.
Luis Enrique pożegnał się z reprezentacją Hiszpanii. Wiemy, że zastąpi go Luis de la Fuente, który do tej pory pełnił rolę selekcjonera kadry U21, hiszpańskiej kadry do lat 21. Nie za późno, jeśli chodzi o zmianę selekcjonera w Hiszpanii, twoim zdaniem?
Nie wiem, czy nie za późno, bo też pamiętamy oczywiście to, że Hiszpanie mieli olbrzymie nadzieje związane z Euro 2020, które rozegrano w 2021 roku. Natomiast jako komentator telewizyjny wielu turniejów młodzieżowych, reprezentacji do lat 17, 19, 21, ale także tych rozgrywanych w Europie, gdzie na świecie, gdzie te kategorie są lat 18 czy 20, doskonale znam drogę pana de la Fuente, bo on się wielokrotnie przewijał w tych reprezentacjach jako pierwszy szkoleniowiec młodzieżówki czy młodszych kadr reprezentacji Hiszpanii. To zawsze był człowiek, który na ławce był oazą spokoju, był pewien tego, na co przygotował zespół, jak ten zespół ma to realizować. Luis Enrique to też nie jest człowiek, który by jakoś specjalnie biegał przy ławce. Mam wrażenie, że przy Barcelonie, jako szkoleniowiec Barcelony, był nieco bardziej ekspresyjny, chociaż też widzieliśmy jego reakcję w kilku momentach mundialu 2022. Myślę, że Hiszpanom potrzebna jest pewna zmiana, jestem daleko od futbolu hiszpańskiego, ale jest potrzebna pewna zmiana mentalna. Tam za mocno nastawiono się na budowanie akcji w oparciu o tak zwaną tiki-takę, bo już dawno Pep Guardiola rozwiał wątpliwości, że ta tiki-taka to nie jest to tkanie akcji w oparciu o nie jest to kwintesencją tiki-taki, nie jest wymiana podań. Natomiast mam wrażenie, że coś gdzieś marnuje się w tej chwili potencjał futbolu hiszpańskiego poprzez postawienie pewnej bariery, której przeskoczyć nie można. To trochę podobne do kilku innych reprezentacji na tym mundialu. I czy nie za późno, bo tak pytasz. No nie wiem, ale z drugiej strony być może za późno o jeden rok, bo może to można było zrobić po Euro, ale z drugiej strony jest porażka z Marokiem, porażka w rzutach karnych. Dla Hiszpanów to jest porażka wstydliwa, bo my odpadamy z mistrzem świata Francją i to jest rzecz normalna, natomiast Hiszpania odpada z Marokiem, dla nich to jest porażka wstydliwa i reakcja jest po dwóch dniach, więc no nie uważam, że późno. Uważam, że Enrique dostał szansę po poprzednim turnieju, też pamiętajmy w jakich okolicznościach Hiszpanie odpadali z Euro. To nie był blamasz, w związku z czym wydaje mi się, że i tu też nawiążę do tego, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej. My mówimy o tym, żeby czerpać z dobrych wzorców. Szwajcarzy przez 20 lat mają 4 albo 5 selekcjonerów. My mamy co roku nowego, tak uśredniając, czy co 2 lata nowego. Więc jeśli Hiszpanie mieli budować pewną ciągłość, to sytuacja, która miała miejsce w trakcie Euro, odpadnięcie z Euro, to też nie był powód, żeby od razu zmieniać selekcjonera. Dla mnie nie za wcześnie.
A u nas się zmienia rzeczywiście selekcjoner.
Nie za późno, przepraszam, dla mnie nie za późno.
Jasne. U nas rzeczywiście zmieniamy selekcjonerów, zmieniamy z tym samym styl gry. No i tak to, co selekcjoner, to inny plan na budowę tej reprezentacji. Format 48 drużyn wchodzi od przyszłego mundialu, a Gianni Infantino bardzo chwali ten mundial. Wszystkie kontynenty brały udział w 1/8 finału, mówił prezydent FIFA. Jak sądzisz, to rzeczywiście jest dowód na to, że ten poziom światowej piłki nożnej na wszystkich kontynentach się zrównał, czy to jest bardziej jednak kwestia jakiegoś przypadku?
Poziom może się nie wyrównał, natomiast zespoły z tej konfederacji, które do tej pory były gdzieś tłem dla dużej rywalizacji piłkarskiej, na pewno robią systematyczny postęp. I to widać. To nie chodzi tylko o reprezentację Maroka, to też widać po zespołach azjatyckich, w jaki sposób one są przygotowane do turnieju, jak w trakcie tego turnieju wyglądają, ale też jak wyglądają indywidualności w reprezentacjach Japonii, Korei, ale też Australijczycy zaprezentowali kapitalną formę podczas tego mundialu, a wiemy, że to jeszcze niedawno była reprezentacja, która nie bardzo miała z kim rywalizować, bo miała swoją strefę eliminacyjną, dopiero od kilku lat jest dołączona do strefy azjatyckiej i tak naprawdę w momencie eliminacji już sprawdza swoją formę. Gianni Infantino ma swój sposób na komunikowanie tego, co jest dla niego korzystne. I to jest rzecz oczywista. 48 drużyn dla mnie jest nieporozumieniem, bo to oznacza, że co czwarta drużyna biorąca udział w eliminacjach zagra w turnieju finałowym. Ten turniej finałowy to już nie będzie wyróżnienie. To dla takich zespołów jak Polska będzie po prostu takie must have. Tam nie będzie wypadało nie pojechać. To się monetyzuje, to się finansuje samo. Wiadomo, że kolejne 16 federacji, to jest 16 krajów, do których sprzedany jest pełen pakiet praw do pokazania turnieju. To są olbrzymie pieniądze. Z drugiej strony trzeba też spojrzeć na to od drugiej strony. To otwiera szanse dla federacji, które tej szansy pewnie nie dostałyby w formacie 32 zespołów, żeby zagrać w turnieju finałowym. Trudno jednoznaczną ocenę. Z jednej strony, tak jak mówię, co czwarty zespół biorący udział w kwalifikacjach, bez mała, bo to będzie 200 kilka federacji, a zatem bez mała co czwarty zespół biorący udział w kwalifikacjach będzie miał szansę zagrania w turnieju. To mało nobilitujące dla tych, którzy awansują. Z drugiej strony, ci z tych małych federacji, z wysp, wysepek, być może krajów bez tradycji piłkarskich, wreszcie dostaną taką szansę, żeby siąść do stołu, wejść na ten czerwony dywan dla wielkich światowej piłki.
I na tym musimy skończyć tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Michał Zawadzki, dziennikarz na co dzień Telewizji Polskiej, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I na tym też kończymy Studio Mundialowe. Ja zapraszam jutro na godzinę 7.45, już jutro też o 20.00 Holandia-Argentyna, pierwszy ćwierćfinał, przepraszam, drugi, bo ten pierwszy już o godzinie 16.00 Chorwacja-Brazylia. To wszystko, Kamil Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
Jest zwycięstwo, 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie, gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.